Rozdział 8. 5 punktów Lagrange'a. Pierwszym załogowym statkiem kosmicznym, który opuścił orbitę ziemską, był Apollo 8. Osiągnięcie to należy do najbardziej niezwykłych wydarzeń XX wieku. Tuż po odpaleniu trzeciego, ostatniego stopnia potężnej rakiety Saturn V, moduł dowodzenia z trójką astronautów na pokładzie zaczął gwałtownie przyspieszać, aż osiągnął prędkość ponad 10 km na sekundę. Połowa energii, koniecznej, aby dolecieć do Księżyca, została wykorzystana na dotarcie zaledwie na orbitę okołoziemską. Po odpaleniu trzeciego stopnia rakiety silniki były potrzebne tylko do ewentualnej korekty trajektorii jej lotu, by nie minęła się z Księżycem. Przez 90% liczącej niemal 400 tysięcy kilometrów podróży moduł dowodzenia powoli zwalniał wskutek skierowanego przeciwnie do kierunku lotu, choć stopniowo malejącego, ziemskiego pola grawitacyjnego. Jednocześnie, kiedy astronauci zbliżali się do Księżyca, wywierana przez niego siła przyciągania sukcesywnie się zwiększała. Musi zatem istnieć taki punkt na trajektorii, w którym działające w przeciwnych kierunkach siły grawitacyjne Księżyca i Ziemi dokładnie się równoważą. Kiedy moduł dowodzenia Apollo go osiągnął, zaczął ponownie przyspieszać, tym razem w stronę Księżyca. Gdyby wziąć pod uwagę wyłącznie grawitację, ów punkt w kosmosie byłby jedynym miejscem w układzie Ziemia-Księżyc, w którym te przeciwnie skierowane siły by się znosiły. Ziemia i Księżyc krążą jednak także wokół wspólnego środka masy. Znajduje się on około 1800 km pod powierzchnią Ziemi na linii łączącej środki tych dwóch obiektów. Kiedy ciało porusza się po zakrzywionym torze, to zawsze, przy dowolnej krzywiźnie toru i prędkości ciała, pojawia się dodatkowa siła zwana odśrodkową, wypychająca je od środka na zewnątrz. Nasze ciało odczuwa ją na przykład wówczas, gdy bierzemy ostry zakręt samochodem lub kiedy korzystamy z obracających się atrakcji wesołego miasteczka. Podczas jednej z takich przyprawiających o wymioty zabaw stoi się plecami do ściany biegnącej wzdłuż krawędzi rozległej płaszczyzny w kształcie okrągłego talerza. Urządzenie zaczyna coraz szybciej się kręcić, a uczestnicy czują, jak z coraz większą siłą dociskani są do ściany. Przy pełnej prędkości działanie siły odśrodkowej jest tak ogromne, że niemal w ogóle nie można się ruszyć. Wtedy platforma usuwa się spod stóp, a całe urządzenie dodatkowo kiwa się na boki i wywraca do góry nogami. Z dzieciństwa pamiętam, że efekt był tak silny, że nie byłem w stanie nawet poruszyć palcami u rąk, bo podobnie jak reszta mojego ciała były one przyklejone do ściany. Jeśli komuś zrobiłoby się niedobrze i zdążyłby odwrócić głowę w bok, to treść jego żołądka zostałaby wyrzucona po stycznej do ściany albo przykleiłaby się do niej. Gdyby jednak nie udało się mu na czas odwrócić głowy, siła odśrodkowa mogłaby nawet zatrzymać wymioty w ustach. Co ciekawe, nie przypominam sobie, abym w ostatnim czasie gdziekolwiek widział tego typu atrakcje. Może ich zabroniono? Siła odśrodkowa wynika wyłącznie ze skłonności wprawionych w ruch obiektów do poruszania się po linii prostej. Nie jest więc siłą rzeczywistą. Można ją jednak traktować w obliczeniach tak, jakby nią była. Wykorzystując to podejście, genialny matematyk francuski Joseph-Louis Lagrange 1736-1813 odkrył punkty układu Ziemia-Księżyc, w których siły grawitacyjne Ziemi i Księżyca oraz działająca w obracającym się układzie siła odśrodkowa się równoważą. Jest ich 5 i nazywamy je punktami Lagrange'a lub punktami libracyjnymi. Pierwszy z nich, czule zwany L1, znajduje się pomiędzy Ziemią i Księżycem, nieco bliżej Ziemi niż miejsce, w którym równoważą się same tylko siły grawitacyjne. Jakikolwiek obiekt umieszczony w punkcie L1 będzie obiegał środek masy Ziemi i Księżyca z takim samym miesięcznym okresem jak Księżyc, więc jego położenie na linii Ziemia-Księżyc nie będzie ulegało zmianie. Choć w pierwszym punkcie libracyjnym wszystkie siły się znoszą, jest on dość chwiejnym stanem równowagi. Jeśli znajdujący się tam obiekt podryfuje lekko w bok, oddziaływanie wszystkich trzech sił jednocześnie przywróci go do poprzedniej pozycji. Natomiast jeśli nawet najmniejsze przesunięcie nastąpi w kierunku Ziemi lub Księżyca, obiekt ten nieodwołalnie spadnie na Ziemię lub na Księżyc. Podobnie jak szklana kulka umieszczona na szczycie wysokiego wzniesienia może się w każdej chwili stoczyć po zboczu w jedną lub drugą stronę. Drugi i trzeci punkt libracyjny, L2 i L3, również leżą na linii Ziemia-Księżyc. Ale L2 znajduje się dość daleko za Księżycem, a L3 po przeciwnej jego stronie, za Ziemią. W nich również wszystkie trzy siły, przyciąganie grawitacyjne Ziemi, przyciąganie grawitacyjne Księżyca oraz siła odśrodkowa w wirującym układzie, idealnie się znoszą. Dla obiektów umieszczonych w punktach L2 i L3 miesięczny okres obiegu środka masy układu Ziemia-Księżyc również jest taki sam jak Księżyca. Odwołując się do analogii ze szklaną kulką, punkty libracyjne można porównać do wysokich grawitacyjnych wzgórz, przy czym w punktach L2 i L3 ich szczyty są znacznie mniej strome niż w punkcie L1. Jeśli zatem znajdujący się w nich obiekt zacznie opadać w stronę Ziemi lub Księżyca, będzie on w stanie wrócić w poprzednie miejsce, wykorzystując niewielką ilość paliwa. Punkty L1, L2 i L3 to całkiem przyzwoite miejsca w kosmosie, ale tytuł najlepszych punktów libracyjnych z pewnością należy się L4 i L5. Pierwszy z nich znajduje się po lewej stronie linii łączącej Ziemię i Księżyc, drugi po prawej i oba są od niej dość oddalone. Stanowią one wierzchołki dwóch trójkątów równobocznych, których pozostałymi wierzchołkami są środki Ziemi i Księżyca. W punktach L4 i L5, podobnie jak we wcześniej omawianych, równoważą się wszystkie trzy siły. Ale w przeciwieństwie do innych punktów libracyjnych, L4 i L5 wykazują się stabilnością, bez względu na to, w którym kierunku znajdujący się w nich obiekt odchyli się lub przesunie, działające na niego siły nie pozwolą mu się zbytnio oddalić. Zachowa się tak, jakby znajdował się na otoczonym wzniesieniami dnie kotliny. Jeśli pozycja obiektu położonego w otoczeniu tych punktów Lagrange'a nie pokrywa się dokładnie z miejscem, w którym wszystkie siły się równoważą, obiekt ów będzie oscylował wokół punktu równowagi, poruszając się po trajektoriach libracyjnych. Nie należy ich mylić z czysto ziemską sytuacją, punktami libacji i oscylacyjnym ruchem wokół nich. Są one odpowiednikiem ruchu tam i z powrotem piłki, która stoczywszy się w dół wzniesienia zaczyna się przemieszczać w górę stoku po przeciwnej stronie. Punkty L4 i L5 są nie tylko orbitalnymi ciekawostkami. Stanowią też dogodne lokalizacje pod budowę stacji kosmicznych. Przetransportowane tam materiały budowlane, niekoniecznie pozyskiwane wyłącznie z Ziemi, ale także z Księżyca czy asteroid, można bezpiecznie pozostawić, nie ryzykując, że się oddalą i wrócić po jakimś czasie z kolejnym ładunkiem. Posiadając wystarczającą ilość surowców, w miejscu o zerowej grawitacji można ze względu na bardzo niewielkie grawitacyjne obciążenia konstrukcji zbudować ogromną stację rozciągającą się na dziesiątki kilometrów. Gdyby taką stację wprawić w ruch obrotowy, to dzięki towarzyszącej mu sile odśrodkowej można by symulować przyciąganie ziemskie dla setek lub tysięcy jej potencjalnych mieszkańców. Zbudowanie stacji kosmicznej w tym miejscu było głównym celem Stowarzyszenia L5, powołanego w sierpniu 1975 roku przez Kita i Caroline Hensonów, entuzjastów kolonizacji kosmosu. Samo stowarzyszenie kojarzy się jednak najsilniej z popularyzacją idei kolonizacji kosmosu Gerarda K. O'Neilla, profesora z Princeton, wizjonera i autora m.in. klasycznej już książki The High Frontier – Human Colonies in Space z 1976 roku. Główną aspiracją Stowarzyszenia L5 było samorozwiązanie podczas wspólnego spotkania w L5, zapewne wewnątrz gotowej do zamieszkania stacji kosmicznej, równoznaczne z ogłoszeniem zakończenia misji. W kwietniu 1987 roku stowarzyszenie połączyło się z National Space Institute, gdzie kontynuuje swoją działalność jako National Space Society. Pomysł na umieszczenie wielkogabarytowej konstrukcji w punktach libracyjnych pojawił się jednak już wcześniej w powieści A Fall of Moondust Artura C. Clarka z 1961 roku. Jej autor był dobrze obeznany z zagadnieniem wyjątkowych orbit. W 1945 roku jako pierwszy obliczył, na jakiej wysokości nad Ziemią należy umieścić satelitę, by jego okres obiegu był zgodny z 24-godzinnym obrotem naszej planety wokół własnej osi. Rachunek ten zawarł w czterostronicowym, napisanym na maszynie studium. Poruszający się po takiej orbicie satelita zdaje się unosić nad jednym punktem powierzchni Ziemi i stanowi doskonałą stację przekaźnikową międzynarodowej komunikacji radiowej. Dziś setki satelitów wykonują właśnie to zadanie. Gdzie znajduje się to magiczne miejsce? Nie może nim być niska orbita okołoziemska, gdyż umieszczone na niej obiekty, np. kosmiczny teleskop Hubble'a i Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, okrążają Ziemię w mniej więcej 90 minut. Zaś obiektom znajdującym się w takiej odległości od Ziemi jak Księżyc zajmuje to około miesiąca. Miejsce pośrednie, któremu odpowiada 24-godzinny okres obiegu, jest oddalone od powierzchni Ziemi o około 35 800 km. Jeśli zaś chodzi o układ Ziemia-Księżyc, nie ma w nim nic wyjątkowego. Zestaw pięciu punktów libracyjnych istnieje też w układzie Słońce-Ziemia, a satelity astrofizyczne szczególnie upodobały sobie spośród nich punkt L2. Okres, w którym punkty libracyjne układu Słońce-Ziemia okrążają środek masy tych obiektów, wynosi rok. Teleskop umieszczony w punkcie L2, czyli w odległości około 1,5 miliona kilometrów od Ziemi po przeciwnej stronie niż Słońce, dysponuje dobowo 24 godzinami niezakłóconej obserwacji całego nocnego nieba, bo Ziemia z jego perspektywy kurczy się do obiektu o zaniedbywalnych rozmiarach. Odwrotnie jest na niskiej orbicie okołoziemskiej. Ziemia jest wtedy na tyle blisko i wydaje się tak duża, iż przesłania niemal połowę pola widzenia umieszczonego tam teleskopu Hubble'a. Sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, nazwana na cześć swojego współtwórcy, nieżyjącego już fizyka Uniwersytetu Princeton Davida Wilkinsona, dotarła do punktu L2 układu Słońce-Ziemia w 2002 roku. I od tego czasu skrzętnie zbiera dane na temat promieniowania reliktowego, wszechobecnej pozostałości po wielkim wybuchu. Wzgórze punktu L2 dla układu Słońce-Ziemia jest jeszcze bardziej rozległe i płaskie niż jego odpowiednik dla układu Ziemia-Księżyc. Więc mimo iż sonda dotarła na miejsce, zachowując zaledwie 10% całkowitych zasobów paliwa, będzie mogła pozostać w tym punkcie niestabilnej równowagi przez prawie 100 lat. Zostanie tam też wysłany kosmiczny teleskop Jamesa Webba, nosi imię dyrektora NASA w latach 60., który ma zastąpić teleskop Hubble'a. Kiedy dotrze do celu i rozpocznie swój dyżur, w punkcie L2 i tak pozostanie jeszcze mnóstwo miejsca na przyjęcie innych satelitów. Dziesiątki tysięcy kilometrów kwadratowych. Kolejną miłośniczką punktów Lagrange'a była sonda NASA Genesis, która orbitowała wokół punktu L1, leżącego w odległości 1,5 miliona kilometrów od Ziemi w stronę Słońca. Genesis przez 2,5 roku była zwrócona do Słońca i gromadziła próbki strumienia materii słonecznej, w tym atomy i cząsteczki pochodzące z wiatru słonecznego. Sonda wyposażona w kapsułę z próbkami po opuszczeniu punktu L1 wykonała pętlę wokół L2, po czym ustawiła parametry swojego lotu w kierunku Ziemi. Zebrany materiał miał być następnie przechwycony w locie nad stanem Utah i zbadany pod względem składu chemicznego, podobnie jak wcześniejsze próbki pyłu kometarnego przekazane przez sondę Stardust. Dzięki próbkom pobranym przez Genesis mieliśmy poznać skład pierwotnej mgławicy słonecznej, z której powstały Słońce i planety. Ponieważ L4 i L5 są punktami równowagi stabilnej, można by podejrzewać, że będzie się w nich zbierał kosmiczny złom, co czyniłoby z tej przestrzeni dość ryzykowne miejsce prowadzenia interesów. Już Lagrange przewidział to, że w punktach L4 i L5 mocno związanego grawitacyjnie układu Słońce-Jowisz będą się gromadzić odpady kosmiczne. 100 lat później, w roku 1905, odkryto tam pierwszą grupę asteroid trojańskich. Dziś wiemy, że w punktach L4 i L5 układu Słońce-Jowisz tysiące asteroid krążą przed i za Jowiszem z takim samym jak on okresem obiegu. Choć zachowują się one, jakby były wiedzione wiązką holowniczą, w rzeczywistości oddziałuje na nie grawitacja i siła odśrodkowa układu Słońce-Jowisz. Oczywiście kosmiczny złom, jak można się tego spodziewać, zbiera się także w punktach L4 i L5 układów Słońce-Ziemia oraz Ziemia-Księżyc. Jednak stopień jego nagromadzenia jest nieporównywalnie mniejszy niż w odpowiadających im punktach układu Słońce-Jowisz. Istnienie punktów Lagrange'a wiąże się z dodatkową korzyścią. Poruszanie się między nimi, a nawet docieranie z nich do innych planet wymaga bardzo niewielkiej ilości paliwa. W przeciwieństwie do wystrzeliwanych z powierzchni planet rakiet, których zasoby paliwa są w dużej mierze wykorzystywane na wyniesienie ich na orbitę, start statków kosmicznych z punktów libracyjnych wymaga minimalnej energii i przypomina łagodne wypływanie w morze. Niegdyś uważane za miejsca potencjalnej budowy samowystarczalnych kolonii punkty Lagrange'a stają się dziś wrotami prowadzącymi do reszty Układu Słonecznego. Dotarcie do punktów libracyjnych Układu Słońce-Ziemia oznacza pokonanie połowy drogi na Marsa, nie pod względem odległości lub czasu, ale biorąc pod uwagę zużycie paliwa. Planując podbój kosmosu, możemy sobie wyobrazić stacje paliwowe w każdym z punktów Lagrange'a Układu Słonecznego. Podróżujący będą się tam zatrzymywać, by napełnić baki swoich rakiet w drodze do znajomych lub rodziny z innych planet. Taki sposób podróżowania, choć może wydawać się dość odległy, jest w rzeczywistości całkiem prawdopodobny. Bez gęsto rozsianych stacji paliw do przejechania z jednego krańca Stanów Zjednoczonych na drugi potrzebowalibyśmy samochodu o proporcjach rakiety Saturn V. Większą część pojazdu zajmowałby wówczas zbiornik paliwa służący głównie do transportu jego pozostałej ilości potrzebnej na późniejszych etapach dalekiej drogi. Na Ziemi nie podróżujemy w ten sposób. Może więc już najwyższy czas, by zmienić nasze podejście do podróży kosmicznych.